Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszam na cosobotni program z udziałem miejskich polityków. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska przy mikrofonie.
Dzień dobry,
Państwu. Witam. Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Czekamy na przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Tematy nie czekają i rozpoczynamy tą dzisiejszą dyskusję. No, może zacznijmy z wysokiego C. Co zrobić z pomnikiem bohaterów, panowie? Jest w tej chwili dyskusja albo sprawa w toku procedowania. Może nie tyle sprawa dotyczy wyburzenia pomnika, bo gdzieś takie pomysły się pojawiały, ale przebudowania go, czy zmiany wyrazu oblicza tak, żeby bardziej kojarzył się z walką o niepodległość, rozumianą jako chwalebne czyny konkretnych jednostek i formacji wojskowych, ruchów, niż ze spuścizną i pamiątką PRL-u. A jak panowie uważacie, jak podejść do tematu, czy modyfikować, czy może wyburzyć zupełnie? Mówię o tym także w kontekście działań wojewody, bo wojewoda zwrócił się do IPN-u z prośbą o ocenę i o decyzję w tej sprawie. Sławomir Kowalski, Kukiz 15, najbliżej mikrofonu, to bardzo proszę, zaczynamy.
No rzeczywiście, można poczekać na to zapytanie pana wojewody i co z tego wyniknie, jaka będzie odpowiedź, to po pierwsze. Po drugie, ja jestem za tym, żeby jeśli mamy pomniki albo stawiamy pomniki, to stawiać pomniki polskim bohaterom, polskim żołnierzom, którzy walczyli na frontach całego świata w czasie II wojny światowej. I tutaj hołbić te rzeczy, które są w Polsce ważne, dla Polaków ważne i które musimy na świecznik dziś wystawiać, żeby przyszłe pokolenia pamiętały o tym i wiedziały, skąd dana rzecz, dany pomnik, dana uroczystość pochodzi i jaki jest jej historyczny wymiar. Także ja jestem tutaj za tym, żeby jednak to nasi bohaterowie byli na pierwszym miejscu i nasze wydarzenia związane z tym, co polskie.
Ale wyburzyć pomnik, czy go przebudować, nanieść jakieś elementy, nie wiem, jednostek wojskowych?
Jak najbardziej. To
zrobić jakąś tablicę?
Tak, oczywiście, że bo tych działań, w których Polacy brali udział w czasie II wojny światowej, jest masa. I tutaj możemy kilkadziesiąt nawet tych takich informacji na takim pomniku umieścić. Jedne są mniej, drugie bardziej ważne, ale chociaż tutaj to rozpatrywanie mniej lub bardziej ważne, to jest raczej takie, taki bym bardziej myślał o tym, że to jest równoważne, a nie tak generalizować. I oczywiście tak, tablice z najważniejszymi wydarzeniami, które gdzieś miały miejsce, największymi, i to oczywiście powinny takie pomniki stanowić pamiątkę i przypomnienie dla pokoleń.
Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Myślę, że trochę zawodowo włączę się tutaj, jako osoba, która wykłada prawa autorskie dla aplikantów młodych.
Czyli to ujęcie będzie tutaj
będzie
dominujące.
Będzie to ujęcie bardziej, bo według oczywiście wiadomości medialnych, gdyż nie wiem, jakie tam dokładnie te informacje do Urzędu Miasta spłynęły. Na jakiekolwiek przeróbki nie zgadza się autorka tego monumentu, tego pomnika, czyli pani Anna Krzymańska. Pamiętajmy, że prawa autorskie odbieramy jakby w dwóch takich obszarach. Jest to tak zwane autorskie prawo majątkowe i autorskie prawo osobiste. Prawo osobiste to jest pewne uprawnienie, że zawsze ten autor, zawsze Agata Christie, zawsze będziemy mówili, że książkę po pogrzebie napisała Agata Christie. Chociaż prawa do tej książki może mieć wydawnictwo. I zawsze Agata Christie lub jej spadkobiercy mają prawo do przeróbek, zmian, innych rzeczy, tak? Prawa majątkowe, gdzie, kiedy, ile, komu wydawać, to jest inna rzecz. Według oczywiście informacji, które były zarówno w Gazecie Wyborczej, jak i w Gazecie Lubuskiej, autorka nie zgadza się na jakiekolwiek zmiany i myślę, że gdyby takie zmiany według tych, które były w gazetach.
A były też informacje o tym, że było blisko do porozumienia, ale wskutek jakichś działań magistratu do tego porozumienia
natomiast
nie doszło.
Natomiast na pewno z punktu widzenia jakby prawnego taka decyzja musi być. Nie sądzę, żeby władze miasta czy jakiekolwiek władze polityczne decydowały się na tego typu zmiany bez porozumienia z autorką lub, no z autorką, bo ona jeszcze żyje z tego, co wynika. Natomiast jakby co do zasady, ja bym tego nie ruszał, bo jeżeli w centrum Wiednia, tak, stoją dwa rosyjskie czołgi i to nikomu nie przeszkadza, tak, chociaż kraj jest kapitalistyczny o zupełnej proweniencji. Pamiętajmy jedną rzecz. Na tym placu zostało pochowanych 200 żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli, wyzwalając czy powiedzmy nasz rejon. Ten pomnik, pamiętajmy o tym, został już chyba dwu czy trzykrotnie przerabiany, tak? To już nie jest pomnik Armii Radzieckiej czy żołnierzy, jest to pomnik w tej chwili bohaterów.
Emblematy, symbole zostały skute,
został orzeł. Myślę, że źle byłoby. Historii się nie fałszuje, prawda? Historia była taka, a nie inna. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba, zresztą również z jakichś tam medialnych informacji, wiem, że Urząd Miasta planuje otwarcie na Placu Matejki pomnika z okazji stulecia odzyskania niepodległości, także myślę, że jeżeli ma to być w jakiś sposób uroczyście upamiętnione, no to tamten pomnik może być.
No, ale jest problem, bo na Placu Bohaterów na przykład niektóre środowiska nie chcą obchodzić uroczystości, albo nie przychodzą na Plac Bohaterów, bo ten pomnik kojarzy się im tak, jak się kojarzy. Arkadiusz Dąbrowski, PSL.
Czy ja tutaj się zgadzam z moim przedmówcą, jak najbardziej. Uważam, że pewnych reliktów przeszłości nie powinno się ruszać, tym bardziej właśnie, że pomnik był przerabiany, skute są te emblematy Armii Czerwonej. W każdym razie ja się cieszę, kiedy podróżując po Polsce dochodzę do jakichś, lubię historię, lubię zabytki, kiedy widzę właśnie jakieś takie relikty przeszłości, które się zachowały. My sami dzisiaj, jest dla mnie zrozumiałe, że wymazywane są pewne nazwiska, zmieniane są nazwy ulic, ale nie możemy się też dać zwariować. Myślę, że tutaj ten pomnik naprawdę, jeżeli dla pewnych środowisk kojarzy się bardzo źle, no to już jest problem tych środowisk. My nie zmienimy historii. Były w tej historii rzeczy lepsze, rzeczy gorsze i należy pamiętać i o tych, oczywiście chwalić te, które były lepsze. Natomiast kwestia jest innego typu. Ja już od dawna powtarzam, że politycy powinni zająć się polityką, a historycy historią. I tutaj kwestia jest tego typu, że poczekajmy faktycznie może na to, co IPN odpowie panu wojewodzie, jaka będzie ta opinia, ale zbyt dużo w dzisiejszych czasach rozgrzebujemy te sprawy historyczne, które dzielą. Bo to pomnik znowu podzieli społeczeństwo, tak?
Ale pomnik też stoi, tutaj wejdę w rolę, dajmy na to, nie wiem, przeciwnika pomnika. I powiem w ten sposób, że pomnik też oddziałuje w jakiś sposób na przestrzeń, prawda? Gdzieś powstał w jakimś określonym czasie, był związany z, nie wiem, z oddaniem hołdu Armii Radzieckiej i teraz my, żyjąc w zupełnie innej czasoprzestrzeni, nadal jesteśmy tym przekazem gdzieś tam dotykani.
Ja myślę, że...
Czy tutaj świadomości nie ma, zostawiamy, to było, nie, to poszło
świadomość
sobie.
Świadomość jest, ale rozumiałbym, panie redaktorze, szanowni państwo, gdybyśmy rozmawiali na temat zmiany tego pomnika, gdyby to środowiska ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, które te czasy pamiętają, tego oczekiwały.
No to był wniosek kombatantów, że oni nie chcą brać udziału. Przywozili zresztą makietę marszałka Piłsudskiego i stawiali obok, powiedzieli, to jest pomnik, który my chcielibyśmy, żeby tutaj stał.
No tak, ale tutaj został on zmieniony kilkukrotnie, a teraz stał się jakby takim, sprawa pomnika stała się po prostu taką dla mnie sprawą polityczną poniekąd już teraz, która właśnie dzieli środowiska i to mi się po prostu nie podoba.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. W kraju mieliśmy do czynienia z takimi wydarzeniami, że po prostu te pomniki były usuwane.
Tak, to prawda.
Nawet niedaleko od Zielonej
Góry. Nawet niedaleko od Zielonej Góry. I teraz pojawia się po wielu latach pytanie, tak, czy to było do końca słuszne działanie. Oczywiście te, które gloryfikowały ustrój totalitarny, siłą rzeczy dzisiaj by zupełnie nie pasowały do naszej rzeczywistości, do odczuć społecznych. Natomiast mówiąc o naszym pomniku na placu Westerplatte, przy ulicy Westerplatte, ja powiem w ten sposób. Został on dokonany, na nim zostały dokonane zmiany, które jakby sprawiły, że współcześnie, tak? Nie możemy mu zarzucić żadnych treści, które gloryfikują to, że wyzwalała nas Armia Radziecka, to w jaki sposób to robiła, tych elementów już nie ma. Mało tego, dołożone tam zostały elementy, które odnoszą się do tej chwalebnej części naszej historii. Co prawda nie bardzo podoba mi się sposób, to jaki to wykonano. Mam tu na myśli choćby płytę, która jest posadowiona tuż przed pomnikiem i która często widzę służy jako albo ławeczka, albo jako nawet element skateparku dla młodzieży, która przebywa na placu. Przy ostatniej imprezie food trucków, no... Trochę raziło mnie wykorzystanie tego miejsca, akurat w tym obszarze, blisko pomnika, tak, jako stolik do konsumpcji potraw kupowanych. Moim zdaniem powinno tam się podjąć dyskusję nie o tym, czy go wyburzyć. Bo, drodzy państwo, ile mamy punktów charakterystycznych w mieście? Takich, które są rozpoznawalne dla turysty, które ma przed sobą krótki informator o mieście. Ja pozwoliłem sobie przed naszym spotkaniem przejrzeć dwa takie katalogi, że tak powiem, turystyczne, gdzie Zielona Góra była prezentowana i jakie zdjęcia na nich były. Najczęściej przewija się zdjęcie palmiarni, ratusza, kościoła Matki Boskiej i pomnika. To są cztery najczęściej występujące obrazy, które są przesyłane do turysty, czyli osoby, które przyjeżdżają do miasta i chce się w tych określonych miejscach znaleźć.
Czyli pomnik jako atrakcja turystyczna.
Dokładnie, no jest to punkt charakterystyczny naszego miasta. Nie ma co ukrywać, turysta, który przyjeżdża do Zielonej Góry, który spaceruje deptakiem, widząc katalog turystyczny, czy tam informator turystyczny, widząc to zdjęcie, tak, on się przede wszystkim orientuje w przestrzeni. On wie, w którym miejscu miasta choćby jest. Ja nie twierdzę, że to jest coś, co będzie przyciągało turystów, ale to już jest element, który się wpisał w krajobraz. I teraz rozmowa o tym, czy go burzyć, czy nie, no, wydaje mi się zupełnie bezpodstawna. Zgadzam się tutaj ze stwierdzeniem kombatantów, że jeżeli nadal ich pewne elementy tego pomnika nie zadowalają, jeśli chodzi o przekaz treści. Słuszna jest próba podjęcia dyskusji z autorką o tym, aby jeżeli nadal jeszcze jakiekolwiek kontrowersje on wzbudza, porozmawiać nad formą, jaki jeszcze
sposób... była kwestia chyba, nie wiem, doczepienia jakichś tablic.
Dokładnie, ale mówię, to jest kwestia po pierwsze wyrazu artystycznego, na który godzi się artystka, po drugie tego, jakie są oczekiwania środowisk kombatanckich. I tutaj ta dyskusja jak najbardziej między tymi dwoma, że tak powiem, podmiotami powinna wystąpić. Do konsensusu powinno dojść, na czym ubolewam, że znowu miasto gdzieś tam się w to wszystko wmieszało i doprowadziło, że artystka nie pozwoliła na dokonanie zmian. Mam nadzieję, że jeszcze do kiedyś do tego dojdzie, że ten konsensus zostanie zawarty. A inna kwestia jeszcze związana z tym pomnikiem. No, drodzy państwo, ja parę tygodni temu miałem przyjemność jeździć akurat nie autostradami niemieckimi, ale przemieszczać się po Landzie Brandenburgii, po niewielkich, naprawdę niewielkich miasteczkach. I ku mojemu zaskoczeniu, bo akurat jak większość Polaków, jak przemierzamy Brandenburgię w kierunku Berlina, to autostrada, godzinka, jesteśmy pod Berlinem. A ja akurat pokonałem tą drogę nie autostradą, tylko...
Co tam pan zobaczył?
I właśnie, w małych miasteczkach, takich, których jest 1200 mieszkańców, 2500 mieszkańców, w każdym z tych miasteczek był element upamiętniający II wojnę światową. I te elementy, drodzy państwo, były widać konstrukcjami, które powstawały jeszcze, kiedy nie było obecnej Republiki Federalnej Niemiec, tylko była Demokratyczna Republika Niemiec. I co? Nie zburzyli, a wręcz przeciwnie. No, z wielkim zdziwieniem przyjąłem obraz jednego z takich
Niemcy
pomników.
Niemcy w tej chwili pamięć Marksa, zdaje się, jeszcze chwalą. Tak,
ale do czego zmierzam? Bardzo mi się spodobało to, że pomimo tego, że przecież ich historia nie predysponuje ich, tak, najnowsza historia nie predysponuje ich do tego, aby gloryfikować, czy tam, nie wiem, nawet stawiać pomniki, tak, określonym zdarzeniom, mimo to nie zniszczyli ich. Mam tu na myśli choćby czołgi T-34, bo ku mojemu zdziwieniu w co drugiej czy trzeciej miejscowości stał pięknie odrestaurowany czołg T-34. No, dobrze, dzisiaj jeszcze my na nie patrzymy trochę z przymrużeniem oka, ale
jeszcze
tak jest.
Coś mam powiedzieć.
No nie, może jakoś tutaj
taką klamrą to wszystko. Nie, ja jak gdyby napomknę do tego, co powiedziałem wcześniej. Co do artystycznego wyrazu pomnika, no to zgadzam się, żeby nie przerabiać i zachować wizję artystki, która miała w owym czasie taki pomysł na to i to zostawić, a z kolei dołożenie, tak jak my rozmawiamy o jakiejś jednej czy dwóch tablicach takich dodatkowych, dodatkowych, no nie stanowiłoby jakiegoś takiej totalnej zmiany tej artystycznej wizji. Także moglibyśmy sobie spokojnie przy tym zostać.
To teraz jeszcze jedna sprawa, bo o tym temacie rozmawialiśmy na antenie Radia Zielona Góra z wojewodą. Odsyłam do wywiadu bodaj ze środy. Podczas tej rozmowy wojewoda powiedział również, że jeśli prezydent miasta nie podejmie kroków w sprawie rozwiązania problemu składowiska odpadów w Przylepie, to może, tak to zrozumieliśmy, może liczyć się z zarzutami prokuratorskimi o zaniechanie działań i narażanie na niebezpieczeństwo mieszkańców. Tu komentarz do tej wypowiedzi. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Czy sytuacja odpadów w Przylepie jest bardzo skomplikowana, bo należałoby sobie zadać pytanie, jak to wszystko się zaczęło. Bo to zaczęło się w czasach, kiedy funkcjonowała jeszcze gmina Zielona Góra. Kto wydawał pozwolenia?
To starosta dał zgodę na funkcjonowanie. Firmy nie ma, a
właśnie. I teraz
problem pozostał.
Ja pamiętam, jak żeśmy rozmawiali kilka tygodni temu i to właśnie Sławek poruszył ten temat, a ja później ten temat kontynuowałem, że polskie prawodawstwo pozwala właśnie na takie rzeczy, że pojawia się jakaś firma, składuje sobie jakieś odpady, później firma znika i problem zostaje, tak? To jest dla mnie w ogóle, polskie prawo dla mnie jest naprawdę dziurawe i cały czas przypominam te hasło Magdaleny Ogórek, kiedy szła do wyborów prezydenckich, mówiła, że prawo trzeba napisać od nowa, bo trzeba te prawo napisać od nowa. I te wszystkie zmiany, które PiS teraz funduje w sądach, one wcale nie uleczą prawa. Może uleczą w jakiś sposób tą administrację sądową, ale przepisy w Polsce są po prostu takie, że pozwalają właśnie na takie jakieś anomalie, że się tak wyrażę, że ktoś sobie nawiezie nie wiadomo skąd odpadów, schowa je do jakiejś szopy, znika, oczywiście wziął za to duże pieniądze, bo nie ukrywajmy, że na śmieciach dzisiaj robi się potężne pieniądze i problem zostaje i teraz samorząd musi sobie z tym poradzić. Teraz tak, czy prokurator wejdzie...
No bo obowiązkiem gminy jest
obowiązkiem gminy,
ogarnięcie tematu.
My to dostaliśmy w spadku, tak? Czyli wypadł pierwszy trup połączenia z szafy. I teraz pan prezydent ma naprawdę trudne zadanie, no bo generalnie rekultywacja takiego materiału jest na pewno bardzo, bardzo kosztowna. Niemniej jednak, powtarzam to wielokrotnie, że ten problem sam się nie rozwiąże i nie należy już czekać, tylko znaleźć te pieniądze, poprzesuwać, zaniechać może jakieś inwestycji i po prostu problem rozwiązać, bo ten problem sam się nie rozwiąże. A jeżeli faktycznie pan wojewoda sugeruje, że postawi zarzuty prokuratorskie prezydentowi za zaniechanie, to też dochodzimy do pewnego kuriozum, tak? Bo to przecież nie prezydent zwiózł te beczki tam. Fakt faktem, jest to problem prezydenta teraz i prezydent powinien ten problem rozwiązać. Natomiast my właśnie, mnie boli osobiście to, bo słyszymy co kroku o jakichś aferach, ale nie słyszymy, żeby ktoś za te afery beknął, że się tak kolokwialnie wyrażę, nie słyszymy, żeby ktoś szedł do więzienia, tylko tym ludziom zawsze się upierze. To jest coś nieprawdopodobnego, że ktoś sobie nawiózł tyle beczek, a dzisiaj nie wiadomo kto to zrobił, gdzie on jest i że on za to nie odpowiada. To jest coś nieprawdopodobnego.
Słowo Mirka Tylek, Platforma Obywatelska.
Powiem w ten sposób. Prezydent ma obowiązek rozwiązywać problemy, które dotykają miasta. W związku z tym, nawet jeżeli ten problem jest niewygodny i kosztowny, no nie ma się co od niego uchylać i należy przedsięwziąć wszelkie kroki, żeby go rozwiązać. Ja bym się bardziej skupił nie na dyskusji o tym, skąd ten problem się wziął, bo to jakby jest już dawno, dawno za nami i po prostu mamy problem składowiska, a bardziej bym się skupił na tym, jak ten problem rozwiązać bieżąco. Są fundusze środowiskowe, które pozwalają na rekultywację terenów zniszczonych czy też zagrożonych. Są środki pomocowe z Unii Europejskiej, które jeszcze są do wykorzystania w tym obszarze. Po prostu bym się rozejrzał, w jaki sposób...
Są środki zewnętrzne, w sensie unijne? Takie?
Unijne, tak, są jeszcze. Nie wszystkie zostały konkursy rozstrzygnięte w tej materii. Tutaj po przekształceniach Wód Polskich również się pojawiły pewne wolne środki w obszarze rządowego wsparcia. W związku z tym bardziej bym się rozejrzał nad tym, jak pozyskać środki, bo technologia jest. Jest, funkcjonuje technologia, która pozwala tego typu składowiska utylizować, niwelować ich oddziaływania na środowisko. Problemem tak naprawdę w ocenie mojej są pieniądze, na których prezydent na tą chwilę nie ma. I nie podejmuje kroków, żeby je znaleźć, tylko próbuje przeczekać kwestię tego ponaglenia wojewody. No wynika właśnie z tego braku reakcji, tak, miasta na to, co tam się dzieje. Czy to się skończy jakimikolwiek wyrokami, trudno mi na tą chwilę osądzać. Nasze, tak jak tutaj było powiedziane, ustawodawstwo w tej mierze jest dosyć dziurawe. Nawet wyroki skazujące nie kończą się w zasadzie żadnymi karami, a jeżeli się kończą karami, to fikcyjnymi dla podmiotów, których już nie ma i w żaden sposób nie są ściągalne. Kwoty zasądzone, czy osoby, które brały w tym procederze udział, nie trafiają za kratki. A od dawna się mówi, że drugą po mafii narkotykowej jest mafia śmieciowa w Europie. W związku z tym myślę, że kompleksowe podejście do tematu spowoduje, że przynajmniej Zielona Góra może się zabezpieczyć na przyszłość przed tego typu wpadkami, jak to składowisko, poprzez dokładną kontrolę podmiotów, które zgłaszają chęć składowania odpadów, bo przylew to nie jest jedyny problem. Mamy także problem tutaj przy Zastalu, tak? Pozwolenie na sortowanie zostało wydane zgodnie z przepisami, wszystko jest legalne, ale sposób już samego funkcjonowania, tak? Odbiega od tego, co
było... I nadzoru
odbiega od tego, co było przedstawiane. I teraz kwestia odpowiedzialności miasta. No miasto odpowiada za nadzór, nie za to, w jaki sposób funkcjonuje firma, ale za nadzór nad tą firmą, ponieważ wydała określone pozwolenia. I myślę, że przeciwdziałanie pojawianiu się tego typu podmiotów gospodarczych poprzez bardzo szczegółowy nadzór, który będzie odstraszał przed myślą, że można na terenie miasta Zielonej Góry albo gdzieś w okolicach tworzyć jakieś tego typu nielegalne składowiska, będzie powodował, że nie będziemy mieli w przyszłości takich problemów.
Czy takie tłumaczenie, że miasto, nie wiem, odziedziczyło temat po gminie i w sumie nie wiedziało, że to tam jest, jakby przekonuje pana Andrzej Kosik, Nowoczesna?
Nie.
Bo tak, taki komunikat został jakby z urzędu przez prezydenta przekazany.
Jak się łączą dwie firmy na przykład, to najpierw się robi tak zwany due diligence, czyli dokładne prześwietlenie jakby obu tych podmiotów, tak? Co kto ma, na kogo co stać, tak? Ja mogę domniemać, tak, że poza politycznymi hasłami i radością, że jesteśmy czwartym miastem w Polsce pod względem terytorium, również służby pana prezydenta, służby prawne, administracyjne, urzędnicy również wiedzieli, jak to ktoś tu powiedział, że kolejna rzecz, która nam wyskakuje, no wiedziały również, widziały gały, co brały, przynajmniej powinny, prawda? No i w tej chwili z racji zajmowanego stanowiska, z racji wykonywanych funkcji i obowiązków, to powinno być, ten problem powinien być rozwiązany. W kontekście przylepu, strasznie się dziwię to, co tutaj przedmówca powiedział, że miasto zgodziło się na kolejne składowisko, czy śmieciowisko, pięknie nazwane recyklingowe, tak?
Tu mowa o Zastalu,
tak? Jest taki filmik w internecie z drona, tak? Dwu-trzyminutowy. Wokoło rośnie nowe osiedle, tak? Mieszka również tam, mieści się tam kilkanaście domków, tak? Nie zgodziłbym się tu z panem z PSL-u, że prawo nie pozwala. Oczywiście w tej chwili w trybie nagłym ma być zmieniana chyba we wtorek czy w środę ustawa, prawda? I to nawet dobrze, bo to kolejny problem, który nagle wyrósł nam w kontekście tych palących się śmieciowisk, prawda? Że nagle ileś osób chciało uporządkować swoje rzeczy. Natomiast zarówno kodeks postępowania inspekcyjnego, ustawa o odpadach, ustawa o inspekcji sanitarnej, która ma również teraz być nowelizowana, dopuszcza różne instrumenty, które pozwalałyby się zabezpieczyć. Dlaczego na przykład żaden z samorządów ileś bardzo przestępczo-gennych rodzaju działalności, papierosy, wódka, paliwa, zostało uregulowane. Dlaczego bardzo podobne rozwiązanie nie zastosować w tej przyczynie? Że jeżeli wszyscy państwo, bo nawet u państwa w radiu o tym było, tak? 5 tirów z komunalnymi odpadkami w Górzykowie. No w przepięknej miejscowości, co zablokowali mieszkańcy.
Tak,
co zablokowali mieszkańcy. Gdyby było tak jak z paliwem czy z wódką, że każda ciężarówka zatrzymana, która nie ma zezwolenia, tak, pozwolenia na utylizację do przedsiębiorstwa, jest zarówno towar, jak i ona jest...
łatwiej zutylizować niż śmieci.
No na pewno i z większą przyjemnością niż śmierdzące śmieci. Natomiast jest na przykład konfiskowana. Poza tym jest bardzo prosta rzecz, która jest przy wielu rodzajach działalności gospodarczej zastosowana. Ktoś zakłada tego typu rodzaj działalności, to wtedy albo się prosi go o kaucję, albo się go prosi o ubezpieczenie.
I tu
tak?
O tym mowa, prawda?
Albo
w przypadku śmieci tak powinno być.
Na przykład prosi się go o polisę ubezpieczeniową, tak? Która zadziała w przypadku, gdy tak jak jest ze spółką w przylepie, spółka się rozpłynie. Zresztą z tego, co gdzieś tam właśnie w radiu między innymi słyszeliśmy, no ta spółka nie tylko nas, że tak powiem,
uszczęśliwiła. Tak.
No to była działalność przestępcza, tak? Również na podobno terenie całego kraju. W Wielkopolsce.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Szanowni Państwo, ja tymi sytuacjami z tymi śmieciami jestem zbulwersowany, bo to, co mamy w przylepie, to, co mamy w Zastalu, to zakrawa o pomstę do nieba. Zagrożenie, które to niesie mieszkańcom okolicznym, to jest tak, dla mnie to są dwie bomby ekologiczne, które w tym momencie funkcjonują i poradzenie sobie z tym jest naprawdę trudną rzeczą. I nie przemawia do mnie sytuacja taka, gdzie mówimy o tym, że prawo na coś nie pozwala. Kompletnie się z tym nie zgodzę, bo prawo prawem, ale tu jest, następuje zgoda władz, czy to starostwa, czy to miasta, na utworzenie danej firmy w danym miejscu. I tu podejmują dane osoby tą decyzję. To nie jest tak. Ja mogę przecież jako prezydent miasta Zielonej Góry po prostu założyć, że nie zgodzę się na to, żeby taka firma funkcjonowała w mieście Zielona Góra. To jest moje prawo. Nie muszę się na to godzić. Ja nie rozumiem tego, że prawo na coś pozwala. Oczywiście, prawo pozwala na to, że mogą powstać takie firmy, ale nie muszą. To jest jedna rzecz. Znowu, my jako Kukiz 15 przez cały czas twierdzimy, nie ma odpowiedzialności politycznej. Nie ma odpowiedzialności ludzi, którzy stoją na straży naszego prawa, powinni stać na straży naszego prawa, którzy powinni bronić mieszkańców przed konsekwencjami, które mogą nastąpić i później, jeśli te konsekwencje już mają miejsce, to my wszyscy jako społeczeństwo znowu płacimy za błędy polityczne, bo to tak wprost można powiedzieć. Za decyzje, które podjął prezydent, za to, że starosta czy wójt gminy i tak dalej, podjęli to urzędnicy i nikt za to nie odpowiada, bo ja już nie mówię nawet o formie o takiej finansowej.
Jak ktoś powie, że odpowiedzialność polityczna jest raz na co 4 lata, będzie
no
co
właśnie.
5 lat.
Nie, to jest kompletna bzdura, bo znowu, my Kukiz 15 chce, żeby wprowadzić, żeby była instytucja odwoływania prezydentów. Mamy takie możliwości, ale znowu są pewne rzeczy, które nie pozwalają nam, czy progi i tak dalej, takie rzeczy, że ludzie tego nie mogą zrobić. I teraz druga rzecz, mówimy tu o mafii, mówimy tu o dobrym biznesie. Wszyscy wiedzą, że jest mafia śmieciowa, a mimo tego chyba prezydent Sulechowa, tak, podpisał umowę z firmą, która zrobiła bałagan w Zielonej Górze, a on podpisuje, po prostu to jakieś...
Funkcjonuje w Zielonej Górze na Zastalu, tak, kupiła działkę.
I tam znowu prezydent wie, co w Zielonej Górze się dzieje z tą firmą, gdzie to wszystko jest, jak to wszystko funkcjonuje, jak wygląda, a podpisuje i, czyli robi przeciwko swoim mieszkańcom. No to jakieś kuriozum zakrawa. No, mówimy o mafii śmieciowej, wszyscy wiedzą, że to mafia i że to dobry interes, ale dlaczego to jest dobry interes? No powiedzmy to. To nie jest dobry interes, bo to oni kupują to za dobre pieniądze, a później my to utylizujemy.
Myślę, że tak.
I to jest, dlatego jest dobry biznes.
Zamykając temat, bo zgodzicie się panowie również z tym, że nie można postawić jednak znaku równości między działalnością firmy. Oczywiście mogą być zastrzeżenia recyklingowej, a tym składowiskiem
odpadów.
Polskie
śmieci, a nie zagraniczne.
To jest tak, to jest myślę ta kwestia i kwestia tego, że czy tego rodzaju działalność powinna być ulokowana w centrum miasta, czy raczej gdzieś na obrzeżach i tutaj zgoda co do
a
tego.
Ja się jeszcze boję jednej rzeczy, że w mieście wypadnie jeszcze kilka trupów z szuflady, czy też z szafy związanych właśnie z różnego rodzaju rzeczami zakopanymi w ziemi. Sam ostatnio odebrałem kilka sygnałów od osób, które zamieszkują ulicę Źródlaną i Strumykową, które obserwują tam postęp prac w ramach rewitalizacji gęśnika i sygnalizowały to o kwestii tak zwanej górki przy działkach, gdzie podczas prac zaczęto wykopywać naprawdę przedziwne rzeczy, gdzie wykonawca zamiast zamiast niwelować i wygrzebać to z ziemi, no doszedł do wniosku chyba, że należy to zasypać. I nawieziono tam potężną liczbę ziemi, w kilkanaście ciężarówek wielotonowych wjechało. W chwili obecnej jest to tam, powiedzmy, wyrównywany teren. Ja myślę, że jeszcze się nie raz dowiemy o tym, że na terenie Zielonej Góry...
To sprawa warta wyjaśnienia.
Będą miejsca, w których możemy się zdziwić, co tak naprawdę się tam znajduje.
Andrzej Kosik zgłaszał się także?
To znaczy, mnie najbardziej dziwi z punktu widzenia jakby prezydenta, że zgodził się w centrum miasta, gdzie jednak mieszkają ludzie, prawda, na tego typu działalność. No myślę, że nie jest to działanie proludzkie i nie jest to działanie, tym bardziej, że jeszcze jest tam naprzeciwko przychodnia.
Prezydent chce wszystkim przychylić nieba i tym, którzy prowadzą działalność i mieszkańcom, którzy chcą, i deweloperom, którzy chcą się tam
Pan prezydent w jakiejś rozmowie, którą gdzieś tam przez że chodziło mu o miejsca pracy. Tylko teraz wiemy, że pracuje tam kilkunastu Ukraińców, tak. którzy nie mieszkańców Zielonej Góry i z tego tytułu, że tak powiem, no miasto nie ma szczególnie wysokich przychodów.
Sławomir Kowalski jeszcze?
Ja tylko jedną zdaniem powiem, że my obiecujemy jako Kukiz 15 przeprowadzić wszelkie, jeśli zdobędziemy na przykład prezydencję w Zielonej Górze, to obiecujemy mieszkańcom, że przeprowadzimy kontrolę NIK-u, wszystkich spraw, które są prowadzone, także żeby rozpoczynając działalność swoją w Zielonej Górze, pokażemy, co robiła poprzednia władza, wywleczemy wszystkie rzeczy.
Po 12 latach rządów to każda ekipa, jakakolwiek nie wejdzie do urzędu,
nie
zacznie
porządzić. może nie, może się zdziwicie.
4 minuty zostały do końca programu, to już nie ruszam z grubszą kwestią, ale myślę, że każdy z panów ma jakiś pomysł i strategię na jutrzejsze spotkanie Polska-Kolumbia, jak powinniśmy zagrać, żeby wygrać. Arkadiusz Dąbrowski, PSL.
Panie redaktorze...
Także piłkarz zapalony.
Tak, no, główny błąd trenera Nawałki to jest taki, że nie powołał mnie, ale tego już nie naprawimy. Natomiast już tak mówiąc zupełnie szczerze, to jestem przekonany o tym, że Polacy podniosą się po tej porażce z Senegalem, że to będzie mecz pełen walki, naprawdę, że zobaczymy zupełnie inną reprezentację, że wygramy 1-0 pod takim ciężkim boju, gdzie gnaty będą trzeszczały, że się tak wyrażę, gdzie naprawdę będziemy gryźli trawę i wtedy na sam koniec będziemy mieli ten mecz z Japonią i mam nadzieję, że tam właśnie polska ciupaga pokaże siłę nad japońskim karate i też wygramy i wyjdziemy z grupy i dalej będziemy oczywiście już na dobrej drodze do tego upragnionego Mistrzostwa Świata.
O, to zabrzmiało. Sławomir Kotyla, jak uśmiechnięty.
No uśmiechnięty, bo ja jestem z tych ludzi, którzy wiecznie są optymistami, przepraszam, i optymistycznie patrzę. Pomimo tego, że jakby ten scenariusz, który wiele osób kreśliło, tak? Pierwszy mecz otwarcia, drugi o wszystko, a trzeci o honor, czy w tej kolejności. Ja jestem optymistą i uważam, że polska reprezentacja akurat na tych mistrzostwach w meczu drugim pokaże to, na co ją stać, czyli pokaże ten futbol, który obserwowaliśmy już wielokrotnie przez ostatnie kilka lat, gdzie ta reprezentacja potrafiła naprawdę zagrać fantastyczne mecze. Już nie będę tu się odnosił do meczu choćby z Niemcami, czy nawet do tych ostatnich dwóch meczów przed mistrzostwami, gdzie grała naprawdę dobrze. No, byliśmy zadowoleni z tych występów. Każdemu może się trafić wpadka. Na przykład niemieckiej reprezentacji, która wypadła, myślę, równie blado jak my.
Albo dramat jak Argentyna.
Jak Argentyna i te wszystkie złośliwości, które w chwili obecnej spotykają Argentynę. Ja myślę, że to też wpłynie na świadomość naszych zawodników, że oni muszą wrócić do tego kraju, oni potem muszą spojrzeć swoim kibicom w oczy i tutaj będzie bardzo mobilizujące dla nich, aby, tak jak tu Arek powiedział, gryźć trawę, kopać po kościach i doprowadzić do zwycięstwa.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Ja stonuję teraz trochę te wypowiedzi panów, bo tak troszeczkę z dystansem na to patrzę. Lubię piłkę oczywiście, oglądam mecze i oglądam też naszą reprezentację, ale ze spokojem podchodzę do tego wszystkiego. Nie róbmy z tego jakiejś tragedii narodowej, nie róbmy z tego znowu takiego podniecenia nie wiadomo jakiego. To jest tylko sport i tylko piłka nożna i powinniśmy po prostu bawić się, tak jak na zasadzie pojechać, obejrzeć ten mecz, mecz, jeden czy drugi, czy zasiąść przed telewizorem, pooglądać go sobie w dobrym towarzystwie, dobrze się bawić, nawet jeśli nasi przegrają, nie rozdzierać szat, bo to nie jest żadna tragedia narodowa, to jest po prostu
fajna
zabawa.
Recepta, gdyby się w niedzielę nie udało. Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Ja liczę na 2-1, także nasi się sprężą i tym razem wygrają.
A ja, jeśli mogę, chciałbym zaprosić do strefy na mecz Polski w niedzielę.
Będzie gdzie obejrzeć.
Finał.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszy program Polityczne Podsumowanie Tygodnia w składzie Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu życzę Państwu.
Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Również dziękuję i dzisiaj wszystkim ojcom życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca.
Dołączamy się do życzeń oczywiście. Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Ja też życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i, no, i ładnej pogody.
Arkadiusz Donorowski, Polska
Stronnictwo Ludowe. Żebyśmy w poniedziałek obudzili się z uśmiechami na twarzy.
Tego sobie życzymy. Janusz Rzeczkowski, do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia.